my byśmy chciały na pewno tą dzisiejszą audycją pokazać Państwu, że nie tylko takie rzeczy, które są namacalnie widać, także hazard, że my musimy iść do kasyna, że my musimy kupować alkohol, że to są takie sygnały tych uzależnień, które już wyjęte bardzo możemy sobie obrazowo opisać, wszystko pokazać, ale właśnie, że też takie mniej oczywiste,
tak nam się
ukryte.
Głównie uzależnienia. Jeśli nas nie dotyka ten problem, jeśli nikogo w najbliższym otoczeniu nie mamy z tym problemem, to właściwie niewiele o tym wiemy. Dlatego, tak jak powtarzacie Państwo, że tej wiedzy o uzależnieniach, o zagrożeniu uzależnieniami, w dalszym ciągu jest wciąż niewiele, ponieważ w ten problem wpadają następni i wcale jest ich niemało. A pandemia troszkę te statystyki jednak zmieniła.
Zawyżyła. Mało się właśnie o tym mówi, bo też to są takie niewygodne tematy, też taki grunt niezbadany, tak naprawdę jeśli chodzi o tą autoagresję, nie wiadomo do końca co, jak nazwać, czy tak właśnie jak powiedziałaś, że teraz przy okazji pandemii my widzimy różne rzeczy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej.
Chcesz powiedzieć, że ludzie czasem do końca nie znali siebie, swoich reakcji, swoich zachowań. Ten czas jakby to obnażył.
Myślę, że tak można powiedzieć. Ja też przeczytałam takie zdanie wczoraj bodajże, że w momencie zagrożenia każdy z nas jest w stanie zrobić coś, czego by zupełnie się nie spodziewał, tak? Po sobie. Czy to zrobić krzywdę komuś, czy... No, że każdy z nas zareaguje w taki pierwotny sposób, gdzieś taki, za który odpowiada ten gdzieś nasz gadzi mózg. I tak jak tutaj przy okazji uzależnień czy autoagresji, to będzie jakiś taki nasz sposób na poradzenie sobie.
Który samych zaskoczy, dokładnie. Samego bohatera. A odnośnie autoagresji i osób dorosłych, tacy także trafiają do gabinetów psychoterapeutów?
Zazwyczaj oczywiście, że tak, ale zazwyczaj to są też osoby, które mają bardzo dużo obowiązków.
Powiedziałaś i są... jeszcze osoby starsze, czyli można podzielić ten przedział.
Myślę,
wiekowy.
Że tak, że można powiedzieć, że my mamy dwie takie grupy, bo mamy osoby, które są mocno w takim wirze działania i to są osoby w takim wieku pracujące,
produkcyjnym tak
dokładnie, pracujące, działające, gdzieś mające, czy rodziny, czy bardzo dużo obowiązków, czy bardzo dużo takich stresów związanych z utrzymaniem, czy rodziny, czy firmy, czy działalności, ale też to są osoby, które mają ten już okres emerytalny, czyli znowu tu się pojawia taka pustka. Coś, co tutaj mamy z jednej strony za dużo w tym wieku produkcyjnym, bardzo dużo przeciążenie często, gdzie ten człowiek gubi sam siebie i jest to poczucie, że ja nie ogarniam, że ja nie nadążam, że ja nie zdążam, że jestem cały czas nie do końca dobry, a z drugiej strony jest też poczucie, że jestem już niepotrzebny, jestem nikomu niepotrzebny, nikt mnie nie widzi, co ja teraz będę robił.
Znowu i takie, jedno po drugim następuje.
Tak, i po kolei takie osamotnienie gdzieś. I znowu też często brak relacji, bo jednak ludzie ci, którzy trafiają do nas właśnie z tą autoagresją, która często u osób starszych pojawia się, jeśli chodzi o... tutaj nie ma podcinania się czy samookaleczania. Tutaj jest na przykład wyrywanie włosów, wyrywanie brwi, wyrywanie rzęs. Często są to takie zachowania, powiedziałabym, że człowiek robi to troszeczkę mechanicznie. Mechanicznie gdzieś nagle ocknie się ta pani czy pan i co ja zrobiłem, że mam tu placek. Ona przychodzi po jednym takim razie i mówi, że jak to się dzieje i my tak znowu po nic kłębka cofamy się i okazuje się, że ileś tam czasu wcześniej przeszła na emeryturę, czy coś się wydarzyło, czy kasowali etaty w trakcie pandemii właśnie, że te osoby, które jeszcze miały możliwość na przykład w trakcie emerytury dorobić sobie te pół etatu, tak, czy tam jedną ósmą, czy jedną którąś, to nagle było tak, że okazuje się niepotrzebne, że nie ogarniały tego komputera, telefonu.
Poczuły się
pracy
odrzucane.
Zdalnej, tak. Poczuły się takie, że już nie pasuje. Że już po prostu no nic mnie nie czeka i jeszcze też, no jednak powiedzmy sobie otwarcie, w trakcie pandemii wyliczanie, odliczanie ilości osób chorych, zmarłych i tak dalej, to w osobach
to
starszych
wpływało
bardzo,
ogromnie.
bardzo powodowało, że to poczucie strachu, takiego jednak osaczenia, takiego tego, że ja nie wiem, co się wydarzy, było ogromne. Te kolejki do lekarzy, niemożność dostania się do nich powodowały, że my mamy bardzo dużo teraz osób starszych z problemem dotyczącym lekomanii, tego, że wpadli w te ilości duże leków. Tu już nie mówimy o piciu alkoholu czy o hazardzie. My mówimy tu o właśnie leki, my mówimy tu o takim robieniu sobie krzywdy czy głodzeniu się te osoby starsze, czy takim dużym zaniedbaniu. I to, ja myślę, że to jest cały czas takie niestety żniwa tego co, i ten stres pourazowy, o którym powiedziałaś, że tutaj my zaczynamy to widzieć. I pewnie koledzy czy koleżanki, którzy tutaj do ciebie trafiają, zgadzają się z tym, że poskładanie tego przez psychoterapeutów to zajmie minimum, mówiło się, 5 lat. Natomiast teraz jak sobie na to patrzę, to nie wiem, czy w te 5 lat uda się to wszystko zrobić, zwłaszcza, że jeśli chodzi o taką pomoc na przykład geriatryczną, przedgeriatryczną, tak, jeśli chodzi o taką psychoterapię, to mało jest takich miejsc, gdzie te osoby jednak mogą dostać taką pomoc. U nas jak najbardziej tak, na Karłowicza.
Na szczęście, jeśli chodzi o tak zwane zamknięte, czy jakieś takie ośrodki, gdzie mieszkają ci ludzie starsi, to tam jest tak. Zawsze i psychoterapeuta, i psycholog, i inne wsparcie. Natomiast bardzo ważna informacja, i dziękuję, że o tym powiedziałaś, warto podkreślić, że przy ulicy Karłowicza w Lublinie taką pomoc, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, także przy każdym rodzaju, czy jakby jakimś zabarwieniu uzależnienia, czy współuzależnienia, może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku. Mm-hmm. I o tym warto pamiętać, bo to wcale nie jest tak, że kolejki są pewnie odległe o miesiące, czy tak jak no, czasem sporo, bywa, tak państwo się martwią, że tak jak do specjalisty trzeba czekać długo. No, tu niewątpliwie nie tak długo, wystarczy zadzwonić.
Zadzwonić, umówić się, taką cierpliwość, myślę, że do 10 dni
i już.
Jest taka możliwość.
I warto zacząć. Mhm. Warto po prostu zacząć.
Przystanek noc.
Zanim się rozstaniemy, poproszę jeszcze o kilka zdań na temat zapobiegania, profilaktyki albo naszej większej wiedzy na ten temat. Nas dorosłych, ja wracam znów do młodzieży.
Mm-hmm. Tutaj chciałbyśmy na pewno, żeby to wybrzmiało. Co powiedzieliśmy prawie na samym początku odnośnie takiej mody, odnośnie tej sieci, tej technologii, tego, że dzieci chcą zaistnieć.
Teraz, bo nie zawsze okaleczenie, samo okaleczenie wynika z
depresji.
Nie zawsze wynika z tego, że ta mama czy ojciec nie potrafią w odpowiednim momencie przyjść z pomocą czy zrozumieć. Czasem wynika, to znaczy sama pierwsza
istota
tego, gdzieś tam bierze się, no właśnie, wędrując po sieci. No to pewnie też wcześniej z tą siecią to dziecko jest blisko. Albo tak, ktoś podpowiedział, żeby tam zajrzeć. Tak. No tak to jest jak w życiu.
Tak jak mówiłyśmy w przypadku anoreksji, bulimii, o tej modzie na ciało, o modzie na wygląd, tak wspomniałyśmy, może państwo pamiętacie dziś na początku, o tej modzie na okaleczanie się.
No i teraz przed północą możemy do tego powrócić.
Że my, tak jak obiecałyśmy zresztą, miałyśmy taki plan, żeby to zrobić przed północą. Właśnie, drodzy państwo, taka ciemna strona sieci, to jest nie tylko szereg różnych stron dotyczących pro-ana, czyli takich reklamujących anoreksję czy zaburzenia odżywiania stron, ale też stron reklamujących to, jak ładnie się pocięłam, że zobaczcie, że wrzucanie zdjęć tego, bardzo dużo w sieci tego jest, często Facebook tego nie kasuje, że młode osoby wrzucają to, jak się pocięły, jak to wygląda, czyli że musi być krew.
Chwalą się tym.
Dokładnie. I tutaj pojawia się ta właśnie druga strona nie tylko tych relacji, nie tylko relacji między rodzicami a dzieckiem, ale też relacji, które, no nie oszukujmy się, ten nastolatek między tym 12-18 rokiem życia łaknie i potrzebuje, czyli zauważenia ze strony rówieśniczej grupy, zauważenia ze strony tych, na których mu najbardziej zależy, bo pewnie państwo z tych czasów młodości pamiętacie, że każdy z nas potrzebował w tym danym okresie osób, w których oczach się przejrzy i nie byli to absolutnie rodzice, tylko byli to rówieśnicy, i sygnałem, zobaczcie, daję radę, mam nad sobą władzę, ja nad wszystkim panuję, jest właśnie to, że się pociąłem, jaki byłem odważny, że mnie nie bolało, że mnie to akurat nie dotyczy, że ja mogę zrobić bardziej, mocniej niż ty czy ty. I pokazywanie sobie tego, chwalenie się tym. Mam pacjentki, które mi opowiadają, wie pani, u mnie w klasie to nie są wcale dziewczynki, które mają z tym problem, tylko one po prostu przychodzą z jakichś tam swoich
innych problemów, tak. Innych powodów.
I opowiadają, że pani, u mnie w klasie z takiej grupki, że specjalnie dziewczyny sobie bandażują ręce, że nie pokażę, że mam taką tajemnicę. Często one pod tym bandażem nic nie mają, ale jest taki sygnał, że coś sobie robię. Że nikomu nie pokażę, że to ja decyduję, że ja nie zdejmę bandaży, że zdjęcia w sieci tych bandaży. To jest taka zła moda. To jest taki, ta zła strona, ponieważ to jest takie igranie. Miałam taką pacjentkę, która pojechała na wycieczkę. Mówiła, że miała do czynienia wcześniej z tym samookaleczaniem. I ona pojechała na wycieczkę, to był jakiś tam zagraniczny obóz językowy. I ona się wcześniej samookaleczała, ale robiła to dość płytko. Sama mówiła, że to bardziej tak na odreagowanie, że robiła to sporadycznie. I wtedy na tym obozie się pokłóciła z koleżankami, która się jej wytknęła, że w spodenkach wygląda jakoś tam. I ona się zamknęła w pokoju. Miała w portfelu żyletkę. Mówi, że sama do końca nie wie, skąd ta żyletka się wzięła. I tak głęboko się skaleczyła, że sama się przestraszyła, że później to trzeba było zszywać. Więc to był taki problem, który ruszył lawinę różnych rzeczy. I ona później, gdy siedziała, bo to rok później my się spotkałyśmy.
I na szczęście znalazła się na terapii, zrozumiała.
Na szczęście to tak, ale ona jak opowiadała o tym, jak to się zaczęło, to nie było tak, że to był jej taki pomysł, żeby ludzie tego nie widzieli czy widzieli, ale też, że grupa rówieśnicza to miała ogromne znaczenie.
I wpływ na to, co się z nią dzieje.
Tak, bo ona wiedziała, że koleżanki się kaleczą tak i tak, że ona widziała to. I też taka ciekawość, no skoro wszystkie moje koleżanki się samo kaleczają, tak, bo ta ma bandaże, to ja też spróbuję, ale zobaczmy, jeśli ja ją będę naśladować, a ona ma tylko bandaże, ja nie wiem, co jest pod nimi, to ta moda może prowadzić do jakiegoś dramatu. Że to dziecko, które spróbuje jeden raz, to co powiedziałaś, może to być zupełnie jeden raz, że ono spróbuje jeden raz.
I skończy się to tragicznie.
Więc na to uczulamy. Też, żeby pokazywać, rozmawiać z dzieckiem o tym, że w sieci rzeczy
żeby
są nieprawdziwe.
Żeby promować dobre wzorce. Tak jest.
Dokładnie, że w sieci to, co jest w sieci, jest nieprawdziwe. To, że ty widzisz zdjęcie, żeby rozmawiać o tym z dziećmi, że czy widzisz zdjęcie w reklamie, czy w reklamie reklamuje się syrop przeciwkaszlowy i nie wiem, czy kojarzysz taką reklamę, że dziecko pije syrop, jest pokazany później tak jakby przekrój, że z przełyku do płuc trafia ten syrop. Oczywiście tak jakby z logicznego punktu widzenia to jest nieprawda, ponieważ nic do naszych płuc nigdy nie trafia, poprzez gdy my coś przełkniemy, prawda? Ale to tak jakby jest taki sygnał, nie? Że widzę, opatrzę się, że o syrop łykam, tu już płuca są ochronione i podobnie jest z tym, co widzę w sieci. Jak ja widzę coś w sieci, to nie do końca może to być prawda i tak żebyśmy mieli tego świadomość, jak rozmawiamy z dziećmi, bo często to, co dla nas jest oczywiste, dzieci troszeczkę inaczej to interpretują. One myślą, że jak wszyscy się samokaleczają, to też chce mieć bandaże, też chce mieć jakieś blizny, też chce, żeby to było widać i może to doprowadzić do dramatu, że zrobię to za bardzo, za mocno i później wszyscy będą już po fakcie mówić, że no to było tak, to zupełnie tak nie wyglądało.
Jak to się stało? Tak, najważniejszy wniosek z tego naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, najważniejsza myśl, właściwie złote słowa, wiecznie na czasie, żeby rozmawiać z naszymi dziećmi, żebyśmy ze sobą rozmawiali.
Dokładnie.
I się wzajemnie słuchali. Mhm. Dziękuję. Katarzyna Walczewska, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Przypomnę, poradni przy ulicy Karłowicza w Lublinie. Spotkać można także naszego dzisiejszego gościa, ale wielu, wielu innych terapeutów, specjalistów. Jest poradnia dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży. Są także możliwości terapii osób uzależnionych od substancji, uzależnionych behawioralnie, osób uzależnionych, współuzależnionych. Mhm. Więc możliwości bardzo wiele. A tak jak wspomniałaś, Kasiu, przypomnijmy, skierowania nie potrzeba. Wystarczy przyjść albo zadzwonić i coś zrobić dla siebie i dla swoich najbliższych.
Dziękujemy bardzo i
dziękuję, do usłyszenia.
Dobranoc.